Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszamy. Prezydent Bronisław Komorowski ocenił, że różnice między wynikiem wyborów a sondażami oraz kłopoty z liczeniem głosów przez PKW nie są powodem do kwestionowania ważności wyborów. Wyraził jednak zaniepokojenie wzrostem liczby głosów nieważnych do sejmików. Komorowski spotkał się w poniedziałek z obecnym oraz byłymi prezesami Trybunału Konstytucyjnego, a także byłym szefem Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynandem Rymarzem. Dyskutowali m.in. o możliwych zmianach w prawie w związku z wydarzeniami po wyborach samorządowych. Poseł Marcin Mastalerek, rzecznik PiS-u, podkreśla, że w ostatnim czasie prezydent podejmuje działania, które mają służyć budowaniu odpowiedniego wizerunku.
Działania pod publiczkę, działania, które z realną polityką mają niewiele wspólnego, dlatego że to prezydent Komorowski odpowiada za zaniechanie. Półtora roku temu prezydent Komorowski popełnił grzech zaniechania. Półtora roku temu został poinformowany przez Prawo i Sprawiedliwość na piśmie o potrzebnych zmianach w prawie i wnioskowaliśmy, by stanął na czele frontu, który zmieni prawo wyborcze. Wtedy otrzymaliśmy odpowiedź, że zmiany w prawie są niepotrzebne. Dziś te działania prezydenta Komorowskiego mają przykryć jego ewidentne zaniechanie, jego wpadkę, to, że półtora roku temu nie doszło do zmiany prawa.
My wiemy, co myśleć o tych wyborach, mówił w poniedziałek w Gnieźnie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zachęcał jednocześnie do głosowania w drugiej turze wyborów.
Z bardzo wysokiego szczebla, bo aż prezydent Rzeczpospolitej padają takie słowa, że jak można kwestionować wynik wyborów w pierwszej rundzie, jednocześnie zachęcać do udziału w drugiej. Otóż nie dajcie się na to nabrać. To propaganda pewnej partii politycznej, która tutaj rządzi w Polsce od 7 lat. To zwykła propaganda partyjna. Chcą, żeby nasi zwolennicy nie poszli do wyborów. Chcą, żeby ci wszyscy, którzy chcą zmian, chcą dobrych kandydatów, nie poszli do wyborów. Proszę Państwa, my wiemy, co myśleć o tych wynikach i będziemy tutaj podejmowali wszelkie działania, ale idźcie do wyborów, idźcie i poprzyjcie naszych kandydatów.
13 grudnia PiS zorganizuje manifestację przeciwko sposobowi przeprowadzenia wyborów. Z inicjatywy europosłów PiS-u frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim złożyła wniosek o debatę w sprawie przebiegu wyborów samorządowych w Polsce. Parlament odrzucił go jednak w głosowaniu. Europoseł i profesor Zdzisław Krasnodębski, uzasadniając wniosek, mówił, że wybory w Polsce odbyły się niezgodnie ze standardami, które przyjmuje Unia Europejska i OBWE.
W czasie procesu wyborczego miały miejsce różnorodne zdarzenia wskazujące na jego nieprawidłowy przebieg. Oburzenie społeczne doprowadziło do poddania się do dymisji całego składu Państwowej Komisji Wyborczej. Ogłoszone dopiero po 6 dniach oficjalne wyniki odbiegają rażąco od exit polls. Wyborcy składają liczne protesty, przekonani, że wybory nie były przeprowadzone rzetelnie.
Przeciwko wnioskowi wypowiedział się Jan Olbrycht z PO. Mówił, że debata polsko-polska jest naszą wewnętrzną sprawą. PSL chce, aby jego wynik w wyborach samorządowych przełożył się na władzę i szykuje się do negocjacji z PO w sprawie dodatkowego stanowiska wojewody. Stanisław Żelichowski z PSL w rozmowie z jednym z portali mówi, że układ z PO przewidywał, że ilość wojewodów powinna odpowiadać wynikowi wyborczemu. Wyjaśnił, że PSL-owi przysługuje 3 wojewodów, a ma 2. Decyzje personalne dotyczące wojewodów leżą w gestii premiera. Przypomnijmy, ludowcy zajęli w wyborach 3. miejsce, otrzymując 23-procentowe poparcie. Poseł Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, ocenia jednak, że wynik wyborczy PSL jest niewiarygodny.
Kiedy okazuje się, że w województwie śląskim wyniki PSL-u wzrosły o ponad 600%, w Gdyni o ponad 1100%, w innych miejscach też ten wzrost jest gigantyczny, a więc rolnicy najpierw zostali obrażeni przez ministra Sawickiego, który nazwał ich frajerami, a potem gremialnie udali się do urn, żeby na PSL oddać głosy. Czy to jest wiarygodne? Nie, no oczywiście to jest niewiarygodne.
Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że w sprawie wyborów będzie się odwoływać do sądów okręgowych. Toksyczne odpady z Salwadoru będą utylizowane w Dąbrowie Górniczej i Strzemieszycach, poinformowała jedna ze stacji telewizyjnych. Transport z Salwadoru to ponad 100 ton szkodliwych odpadów. Przetarg na ich utylizację wygrała działająca w Dąbrowie Górniczej firma Sarpi. Przedsięwzięcie opiewa na około 500 tysięcy dolarów. Śmieci jeszcze w tym roku mają trafić do portu w Gdyni, a potem na Śląsk. Mieszkańcy są zbulwersowani sprawą, boją się o swoje bezpieczeństwo i zapowiadają, że będą protestować na ulicach. Z informacji medialnych wynika, że na wywóz śmieci wydał zgodę Generalny Inspektor Ochrony Środowiska. Sprawą zajmuje się Arkadiusz Grabowski, przyszły radny PiS z okręgu Dąbrowy Górniczej.
Alarmujące jest to, o czym informują mieszkańcy, że Trzemieszyce stają się śmietnikiem naszego województwa. Mieszkańcy powiadali się, że poziom pyłów szklanych zawartych w powietrzu jest znacznie przekroczony. Zresztą są badania robione. Poza tym smród niesamowity. No i poza tym, jeśli chodzi o mieszkańców, oni są zaniepokojeni, zbulwersowani tym, że tak naprawdę nikt nie udziela im pomocy, gdzie są truci. Też organizatorzy przygotowali badania, jeśli chodzi o poziom zachorowalności na nowotwory, który jest znacznie przekroczony w stosunku w ogóle do województwa śląskiego. W trakcie tej etykiety z organizatorami rozmawiałem, że pierwszą interpelację, jaką złożę do marszałka województwa śląskiego, będzie właśnie ta dotycząca wyjaśnienia zbadania sprawy.
W niedzielę w Strzemieszycach odbył się kolejny protest mieszkańców sprzeciwiających się wwozowi toksycznych odpadów. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę dotyczącą zmiany zasad przyznawania ulg podatkowych na dzieci. To jeden z kluczowych projektów PO w zakresie polityki prorodzinnej. Nowela ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw podnosi ulgę na trzecie dziecko z 1668 zł do 2000 zł, a na kolejne dzieci z 2224 zł do 2700 zł. To dobry, ale niewystarczający krok, mówi poseł Janusz Śniadek, wiceszef Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Z całą pewnością jest to krok w dobrą stronę, ale no, o wiele za późno i o wiele za mało. To jest bardziej zrobione tak dla celów PR-owskich, żeby pokazywać, że w ogóle się cokolwiek zrobiło, natomiast wobec skali problemu, jakim jest no, malejący przyrost naturalny w Polsce, jest to absolutnie niewystarczające.
Rządowa propozycja ma kosztować w przyszłym roku budżet około 1,1 mld złotych, ale nie będzie mieć wpływu na dochody samorządów. Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy będą mogli rozliczyć przyznane ulgi w rozliczeniach podatkowych za 2014 rok. Już po raz 15 ruszyła ogólnopolska akcja Góra Grosza. Polega ona na zbiórce drobnych monet w szkołach i przedszkolach na terenie całej Polski. Jest to lekcja, która pokazuje, że choć jeden grosz nic nie może zmienić, to uzbierana góra grosza może przyczyniać się do powstania wielu inicjatyw na rzecz dzieci, mówi Tomasz Polkowski z towarzystwa Nasz Dom, które organizuje zbiórkę.
W całej Polsce przedszkola, szkoły, czy licea, gimnazja zbierają grosze przez 2 tygodnie. Grosze takie, które gdzieś tam w kieszeniach być może są i niewiele za to można kupić, natomiast z tego wszystkiego w szkołach, a potem w całej Polsce tworzona jest jedna wielka góra grosza, ważąca kilkaset ton i te środki są przekazywane dla rodzin zastępczych zawodowych głównie, rodzinnych domów dziecka, domów dla dzieci, czyli takich małych miejsc, w których również praca jest oparta na relacjach, na relacjach emocjonalnych i gdzie intensywnie się pracuje z rodzinami.
Najcenniejsze jest to, że to dzieci pomagają dzieciom, że to same dzieci mają wpływ na poprawę sytuacji swoich rówieśników. Tylko w ubiegłym roku uczniowie z ponad 10 tysięcy szkół z całej Polski zebrali 250 ton drobnych monet o wartości ponad 2 600 000 zł. Każda ze szkół biorących udział w akcji otrzymuje dyplom, a te, które uzbierają najwięcej pieniędzy, dodatkowe nagrody. Akcja potrwa do 5 grudnia. Przedszkolaki z Rzymu słuchają bajek o homoseksualistach. Rodzice dostali zalecenia, by zgłębiali temat w domach, napisał jeden z dzienników. W publicznej placówce w jednej z dzielnic Rzymu przedszkolni wychowawcy zrobili wystawę ilustrowanych książeczek. Jedna opowiada o 2 mamusiach i 4 dzieci. Inna opisuje chłopca, który odkrył, że jest dziewczynką. A jeszcze inna stawia pytanie, dlaczego masz 2 tatusiów? Na wystawie zabrakło jednego znak czytanek o normalnej rodzinie i małżeństwie. Rodzice sprzeciwili się temu, by dzieci bez ich zgody były poddawane edukacji seksualnej. Dyrekcje i opiekuni tłumaczą się, że w ten sposób walczą m.in. z homofobią, biciem i prześladowaniem kobiet oraz nierównością płci. Mamy do czynienia z ekspansją homolobby, mówi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk, ekspansją uderzającą w człowieka.
Zgrozę budzi to, że ta edukacja dokonuje się od tak wczesnego momentu, ale to jest zgroza, która po prostu jedynie potwierdza to, o czym mówimy od kilkunastu przynajmniej miesięcy, komentując standardy edukacji seksualnej Światowej Organizacji Zdrowia. To właśnie te standardy zalecają masową edukację seksualną dzieci, upowszechnioną, upublicznioną edukację seksualną dzieci od 4 roku życia, czy nawet wcześniej. To jest oczywiście zastąpienie wychowania do miłości przez seks, edukację prowadzoną przez seks edukatorów. Konsekwencją tego jest no właśnie okaleczenie miłości w człowieku i jak gdyby uczynienie go niezdolnym do konstruowania miłości opartej, konstruowania małżeństwa opartego o miłość.
Tego typu tak zwana edukacja seksualno-społeczna to owoc pracy stowarzyszenia skupiającego mniejszości seksualne i tak zwanych postępowców. Rodziców w walce o swoje prawa wspiera Komitet artykułu 26, odnoszący się do artykułu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która mówi o pierwszeństwie rodziców w wyborze nauczania ich dzieci. W Niemczech za to, że rodzice nie posłali dziecka na deprawujące zajęcia wychowania seksualnego, sąd skazał ich na 40 dni więzienia. We wtorek Ojciec Święty Franciszek odwiedzi instytucje europejskie w Strasburgu. Papież wygłosi przemówienie w Parlamencie Europejskim i w Radzie Europy. Co Ojciec Święty powie Europie, która, jak podkreśla wielu polityków, jest zjednoczona w różnorodności? O tym z Parlamentu Europejskiego mówi Dawid Nachajowski.
Pomimo tego, że posłów Europarlamentu dzielą różnice, zarówno w sferze światopoglądowej, jak i politycznej, to bardzo wiele osób wierzy, że papież Franciszek podczas swojego wystąpienia na sali obrad w Strasburgu znajdzie takie słowa, które trafią do wszystkich. Z nadchodzącej wizyty cieszą się eurodeputowani. Anna Zaborska ze Słowacji. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa i nie mogę się już doczekać. Odkąd jestem w Parlamencie Europejskim, zawsze mówię, że gdy do Parlamentu przybywa kapłan, to błogosławieństwo. A jeśli jest to głowa Kościoła katolickiego, papież, to wyjątkowe błogosławieństwo. Profesor Mirosław Piotrowski z Polski.
Ojciec Święty jest taką osobowością i taką postacią, która nawet tych będących dziś obojętnymi do siebie przyciągnie. I ta wizyta była pożądana i konieczna i naprawdę na nią czekamy, no, z nadziejami.
Peter van Dalen z Holandii.
Odczuwam ogromną radość, że papież przybędzie do Parlamentu Europejskiego, ponieważ jest to człowiek, który broni wolności wyznania oraz chrześcijan na świecie. Ten człowiek daje wszędzie nadzieję wielu ludziom.
Powitanie, a następnie uroczyste wystąpienie Ojca Świętego zaplanowano na godzinę 11:15. Papież Franciszek ma przemawiać w Parlamencie Europejskim do godziny 12:00. Przypomnieć należy, że wcześniej pierwszym i jedynym papieżem, który odwiedził Parlament Europejski w Strasburgu, był teraz już święty Jan Paweł II. Miało to miejsce w 1988 roku. Z Parlamentu Europejskiego dla Radia Maryja Dawid Nachajowski.
To były wiadomości w Radiu Maryja.